Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry. I redaktor naczelny Kuriera Wnet i Radia Wnet.
Panie prezesie i panie redaktorze naczelnym, przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował ostatnio o tym, że Ministerstwo Kultury szykuje dwa projekty dotyczące abonamentu radiowo-telewizyjnego. No i pierwszy z nich ma być uchwalony w połowie roku i jego głównym założeniem jest podwojenie wpływów z abonamentu. Czy to jest, pana zdaniem, w obecnych warunkach możliwe?
Nie znam szczegółów, ale mam nadzieję, że po raz pierwszy ktoś wykaże się skutecznością, bo jeżeli nie, to telewizja publiczna i radio publiczne będą w bardzo trudnej, są już w bardzo trudnej sytuacji finansowej. To jest taka kwadratura koła, problem nierozwiązany od... Już nie wiem, ile lat się na ten temat dyskutuje, w jaki sposób zmobilizować Polaków do płacenia abonamentu. Im bardziej się o tym dyskutuje, tym mniej Polaków płaci abonament. Taka była zasada. Teraz nie wiem, jakie są sankcje, jakie są zachęty do tego, żeby płacić abonament i czy to będzie skuteczne. Mam nadzieję, że po tych latach przemyśleń w końcu ktoś pokaże skuteczny sposób na finansowanie mediów publicznych.
Te problemy związane z niepłaceniem abonamentu, one wynikają ze słabego prawa czy z mentalności Polaków?
Wynikają z różnych rzeczy. Po pierwsze, kiedy rozpoczęła się w ogóle rewolucja medialna, kiedy media państwowe straciły monopol, no to część ludzi przestała się z nimi identyfikować. To było pierwsze źródło odpływu pieniędzy z abonamentu. Później ludzie sięgają do rozmaitych mediów i nie utożsamiają się z mediami publicznymi. To jest drugi powód. Trzeci powód, najbardziej znany, no to jest stwierdzenie Donalda Tuska, że to jest haracz, którego nie trzeba płacić, więc wtedy nastąpił największy odpływ. I jak już ktoś raz przestaje płacić, no to wychodzi z wprawy. Tak naprawdę największymi płatnikami są emeryci, osoby dojrzałe, bo oni po prostu systematycznie płacą wszystkie rachunki w terminach, a młodzi ludzie, którzy korzystają z internetu, nawet nie do końca pewno wiedzą, że taki abonament istnieje i za telewizję publiczną i za media publiczne trzeba uiszczać jakiś rachunek.
Propozycja, o której wspomniałem, skupia się przede wszystkim na uszczelnieniu systemu opłacania abonamentu i tutaj ma być oczywiście zaprzęgnięta instytucja Poczty Polskiej, która teraz jakby pośredniczy w egzekwowaniu tej opłaty, ale sankcją ma być zaprzęgnięcie z kolei urzędów skarbowych, które miałyby też pilnować i ewentualnie ściągać te zaległe abonamenty. A z kolei druga propozycja związana z wyjściem naprzód, czyli opłata ma być elementem na przykład PIT-u, CIT-u, KRUS-u, ma być mniejsza, ale za to, co najważniejsze, powszechna.
Znaczy to drugie rozwiązanie, jeżeli płacenie za media publiczne było związane właśnie z PIT-em, z deklaracjami, myślę, że będzie skuteczne, tak? No bo w deklaracjach podatkowych na ogół ludzie nie oszukują, no bo są bardzo poważne konsekwencje i najbardziej mnie dziwi, że najprostszy pomysł i realizacja tego pomysłu musiała i musi tak długo czekać, no bo jeszcze jej nie ma, tak, dopóki to nie stanie się prawem, dopóki Sejm nie przegłosuje odpowiednie ustawy, to na razie jest nadal tylko i wyłącznie pomysł, a nie realnie funkcjonujące prawo. Jeżeli będzie związane z deklaracją podatkową, to będzie skuteczne, bo powinna być tylko rubryka dla kogoś, kto, bo to był problem. A co jest, jeżeli ktoś nie ma? Tak? Teraz trudno, żeby ktoś był pozbawiony zupełnie mediów, bo są i w telefonach, i w komputerze, i wszędzie jest dostępność do mediów publicznych, no ale jeżeli istnieje ktoś, kto żyje w jaskini czy w szałasie i nie chce cywilizacji, no to też nie wypełnia deklaracji podatkowych, więc to tak naprawdę problem nieistniejący.
Domniemanie posiadania odbiornika, czy to telewizyjnego, czy radiowego, ma być powszechne. Tutaj jednak część osób krytykuje po prostu takie rozwiązanie, że to za daleko idzie.
No nie idzie za daleko, bo to jest powszechne, tak, posiadanie jakiegoś źródła, w którym są media publiczne, jest powszechne i to trzeba zakładać, ale dać możliwość w deklaracji stwierdzenia komuś, że nie posiadam. Tak? I wtedy urząd może sprawdzić, czy to prawda, czy nieprawda, więc nikt nie będzie kłamał, bo to by zbyt błaha sprawa, żeby oszukiwać urząd skarbowy.
A powinny być jakieś rodzaje ulg dla tych, którzy płacili, czy płacą systematycznie? Jak to powinno pana zdaniem wyglądać?
Powinno być policzone, powinien być jak najniższa taka opłata. Rozumiem, że z opłat są zwolnieni wszyscy, którzy nie mają 18 lat albo nie prowadzą samodzielnie, jeszcze nie zarabiają pieniędzy, więc studenci, rozumiem, że z opłat będą zwolnieni też ludzie, którzy ukończyli, nie wiem, 75 rok życia. Szczegółów nie znam, bo nigdy się nie zajmowałem poza takimi deklaracjami, które łatwo składać, że powinno być ściągane w picie, no to nigdy nad słupkami nie siedziałem i nigdy nie myślałem, kto powinien być zwolniony z takich opłat, ale pewno powinny być grupy wyłączone, bo wydaje się, że te, nawet nie wiem, jaka jest kwota będzie tego podatku, tak, ale dla niektórych kilkadziesiąt złotych to jest nic, a dla niektórych to są pieniądze, dzięki którym mogą przeżyć kilka dni.
Zmieńmy temat. Z planu prac Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wynika, że będzie ona się w marcu zajmowała sytuacją polskiej prasy. Co dziś jest największym problemem mediów, prasy? Zdaniem Elżbiety Kruk, szefowej tej komisji, to koncentracja kapitału zagranicznego w polskiej prasie, szczególnie regionalnej.
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wielokrotnie zwracało uwagę na to, że to jest bardzo niekorzystne, taki proces monopolizacji mediów regionalnych przez jeden koncern w wyniku procesów prywatyzacji, to się, tak się złożyło. To jest niekorzystne z punktu widzenia debaty, z punktu widzenia sposobu opowiadania o świecie, z tym, że mamy teraz rewolucję technologiczną, więc 10 lat temu to byłby problem bardziej doskwierający, teraz myślę, że jest mniej. Jeszcze wrócę do tej regionalnych, no to jest kapitał niemiecki, szczególnie na Śląsku, na Dolnym Śląsku, na Pomorzu. Jest to bardzo też z punktu widzenia racji stanu jest pewne zakłócenie narracji. Teraz zajmujemy się kopalnią Krupiński, czyli tym, co się dzieje w reformie górnictwa, i tam w tle zawsze pojawia się gdzieś kapitał niemiecki i o tym te media, które są związane z kapitałem niemieckim, nie będą opowiadać, muszą stosować rodzaj autocenzury. Po drugie są problem rasiu, tak, problem wspomagania niektórych takich nawet odśrodkowych sił, które działają w Polsce, to też jest niebezpieczeństwo, więc racja stanu wymaga, żeby w Polsce większość rzeczy była kontrolowana przez kapitał polski. Tego kapitału nie było, dlatego straciliśmy media, banki, stocznie, huty i tak dalej. I teraz rozumiem, jest pomysł, jak zrobić, żebyśmy z powrotem wrócili do źródeł, do fundamentów, do patrzenia na Polskę jako na całość, w której musimy zarówno dbać o to, żeby w tym obszarze zamkniętym odbywał się obieg pieniądza, jak i też obieg informacji.
Prosta zmiana właściciela czy kapitału właścicielskiego mediów zmieni mentalność dziennikarzy?
Może zwiększyć ich swobodę, tak, no bo przecież w mediach dużo zależy od redaktorów naczelnych, od tego, ile dają swobody. Ale też bardziej bym myślał o tworzeniu mediów, to znaczy o pomyśle na to, żeby próbować tą dekoncentrację osiągnąć przez wspieranie i tworzenie nowych. To też byłaby bardzo ważna funkcja, nie wiem czy rządu akurat, ale ważna jest taka samoorganizacja, czy oddolna organizacja, bo ustawa demonopolizacyjna będzie pewno trudną ustawą.
Tworzenie mediów na poziomie regionalnym wcale łatwe na pewno nie będzie, takich niezależnych, bo to są pieniądze, wielki kapitał, tak czy owak musi za tym pójść.
No mamy rodzaj znowu błędnego koła do rozwiązania, to znaczy gdybyśmy byli dobrze zorganizowani, to by nie było takie trudne, bo wtedy taki związek, który by się narodził między czwartą władzą a odbiorcami, gdyby był prawdziwy, no to oczywiście można było sobie wyobrazić i istnienie, i dobrze prosperujące takie media lokalne i regionalne. Tylko takie związki nie jest łatwo wytworzyć, szczególnie w dobie wysokiej dostępności informacji, która jest w wolnym obiegu.
Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i szef Kuriera Wnet i Radia Wnet, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.